Zaczynamy. 19 marca 2015 roku. Dzisiaj wyjątkowo około 19, bo jest 19 marzec i muszę później wyjść. A ja wolałam wcześniej niż w ogóle. Więc jest jak jest. Przyszedł Jacek i mówi, że wszyscy inni mają pipi, wstyd i hańba, a ja mu na to, że po prostu godzina jest zła i że pewnie na 20 przyjdzie dużo osób i surprise, być już nie będzie. Ale zawsze później można odsłuchać, włączyłam nagrywanie. Jest Skype, enklawa.net i telefon 222-195-159 i można zadzwonić i pogadać trochę. Miał wpaść, może wpadnie Kudłaty z Waldkiem i pomogą mi prowadzić audycję, ale to jeszcze nie wiadomo, bo w dzisiejszych czasach mężczyźni nie umieją podejmować męskiej decyzji. Więc nie wiadomo, czy wpadną, czy nie wpadną i co to tak będzie do końca z nimi. Ja jestem na pewno, bo jestem kobietą. I bez obrazy. Teraz jak usłyszeli, to już w ogóle nie przyjdą. Dobrze. Chciałam na początek poruszyć temat taki, który kobieta zrobiła dla mężczyzn i chyba źle im zrobiła, ale może w końcu z mężczyzn zrobią się mężczyźni, a z chłopców staną się mężczyźni, przynajmniej w niektórych przypadkach. No miejmy nadzieję, że w jak największej ilości, bo patrząc niestety trochę na męski materiał, jestem przerażona. Dzisiejsze czasy ogólnie utrudniają nam wszystko. I no jeszcze fakt, że kobieta nie ma męskiego ramienia, w które się może wtulić i powierzyć mu wszystko, tylko niestety ma chłopca i dodatkowy problem, to myślę, że jest już jakąś chorobą społeczną. I nie jestem z tego powodu zadowolona. No oczywiście znam kilku mężczyzn, którzy są odpowiedzialni za swoje żony i dzieci, ale większość niestety nie jest. Odsetek rozwodów to pokazuje, odsetek źle wychowanych dzieci to pokazuje, odsetek bezstresowo wychowanych dzieci to pokazuje. No jest to przykre, że mężczyźni nie stają na wysokości zadania. Kobieta se może na to pozwolić, bo jest kobietą. Jest krucha, delikatna, drobna, mała. A mężczyzna to jest ten, który powinien wszystko trzymać w garści i popuszczać tylko tyle, ile trzeba, żeby to wszystko dobrze działało. Niestety tak się nie dzieje. No i też szkoda, że chłopaków nie ma, może by ze mną polemizowali sobie w tym temacie. Ale na początek, wracając już stricte do tematu, na początek chcę powiedzieć o tym, że wraca chyba obowiązek służby wojskowej i każdy może być wezwany na ćwiczenia w armii. Nowe rozporządzenie podpisała Ewa Kopacz w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych i to rozporządzenie, na mocy tego rozporządzenia każdy może być wezwany, kto jest zdolny do służby. Rozporządzenie zostało przyjęte 11 lutego, a 9 marca zostało ogłoszone. Zgodnie z nim obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi objęci będą zarówno żołnierze przeniesieni do rezerwy, jak i osoby w rezerwie, które nie mają ze sobą czynnej służby. Tutaj gadałam chwilę przed audycją z Kudłatym i on powiedział, że on nie pójdzie do wojska, bo ma kategorię D. Teraz prawie każdy ma kategorię D. I to zdanie, moim zdaniem, mówi o tym, że nawet ci, którzy są z kategorią D, zostaną wezwani do czynnej służby. Dla mnie to jest w ogóle głupota. Kiedyś chyba tak nie było, a przynajmniej nie w takiej ilości, gdzie dawało się kategorię D, tylko no, ja wiem, jacy ludzie mają kategorię D z mojego otoczenia i oni jak najbardziej są zdolni do służby, jak najbardziej są zdolni do ćwiczeń, jak najbardziej są zdolni strzelać, jak najbardziej są zdolni bronić naszego kraju, więc ja nie rozumiem, czemu oni tak naprawdę mają kategorię D. Może pójście do samego wojska jako wojska to nie jest im potrzebne, ale jednak już później, jak przyjdzie duży kryzys naszego kraju, to powinni być wezwani. Takie jest moje zdanie. Oczywiście będzie przykro, jak nasi mężowie będą wzywani na wojnę, żeby bronić naszego kraju, żeby bronić nas i nasze dzieci. No ale chyba jestem na to gotowa. Tak myślę. To, kto zostanie powołany na ćwiczenia, zależeć będzie od wystąpienia potrzeb sił zbrojnych w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały. I to jeszcze bardziej chyba ten fragment mówi o tym, że wszystkie D, które do tej pory były D, pójdą walczyć. Zostaną wezwani na przeszkolenie i później pójdą walczyć. Zgodnie z wcześniejszymi regulacjami na ćwiczenia powoływani mogli być tylko ci, którzy mieli za sobą służbę czynną, czyli na przykład przeszli przez służbę wojskową w okresie powszechnego poboru. No teraz wiadomo, że nie ma przymusu, że idzie kto chce. Może mało ich idzie, może nie mało. No i nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Znaczy dobrze, że no, nawet ci z kategorią D będą mogli bronić naszego kochanego kraju. Ale, no, ale niedobrze, jak pójdą, będą nieprzeszkoleni i umrą. Bo to by było przykre trochę. Przynajmniej dla bliskich tych osób. I jeszcze z 13 marca, czyli sprzed 6 dni, pojawił się taki wpis na niewygodneinfo.pl, który mówi, że MON po cichu wprowadza w Polsce rozporządzenia wojenne. I oczywiście zostało postawione pytanie, czyżby szykowali się do czegoś większego. W ciągu ostatnich paru dni w Dzienniku Ustaw opublikowano kilka rozporządzeń i obwieszczeń MON dotyczących m.in. rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez obce wojska, pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych oraz przekraczania granicy państwowej. I tutaj jest podane, ja to później wrzucę, żebyście widzieli, że faktycznie tak jest, jest podane kilka obwieszczeń. Obwieszczenie ministra obrony narodowej do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce. Rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych. To wszyscy w D. Przepraszam. Rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. Obwieszczenie ministra obrony narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Nieźle jest. Obwieszczenie ministra obrony narodowej w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej. To się może wam przydać wszystkim D. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. I to jest rozporządzenie z 11 lutego 2015 roku. To wyżej jest 4 lutego 2015 roku. Reszty są w przedziale od 4 do 17 lutego 2015 roku, więc teraz. I one no, będą wchodzić w życie. Czy już weszły w życie? Chyba jeszcze nie wszystkie się łapią. A może już wszystkie weszły w życie. Więc wszystkie D nie D, no E pewnie nie, ale wszystkie D, które do tej pory nie poszły i nie odbyły zasadniczej służby wojskowej, teraz chyba będą do tego zmuszeni. A jeśli nie będą chcieli odbyć, no to pójdą na wojnę bez odbycia takiej służby. No już później od nich zależy. Wiem z doświadczenia, mam kilku znajomych w wojsku i wiem z doświadczenia, że to tak wygląda, że nasz kraj dużo poświęca środków, żeby wysłać żołnierzy, gdzieś tam, żeby bronili pokoju, porządku, albo żeby swoją obecnością coś zyskali, żeby się przypodobać innemu państwu czy coś. Ale jak już ktoś wróci kaleki, to nasze państwo nie chce brać odpowiedzialności za niego. Nawet niekoniecznie chce polskie wojsko renty wypłacać. Więc się dobrze zastanówcie, czy jednak nie warto trochę poćwiczyć przed tym, zanim pójdziecie na wojnę kategorię D i nie tylko. Zresztą ja trochę nie do końca wiem, przyznam, że nie przygotowywałam się w tym temacie, teraz mi to przyszło do głowy, czy tylko D nie odbywało służby wojskowej, czy C, B odbywało, czy są w ogóle takie kategorie. Nie wiem, może niech jakiś mężczyzna, ktoś mądrzejszy zadzwoni i mi powie, uświadamiaj mnie w tym kategorii D, C i B. Jeśli możesz, oczywiście. Przyszedł Siery i powiedział, że miał przestawiony zegarek. Tak było dzisiaj już wcześniej. I po co brać taką do wojska? Taką D do wojska. No po to, że jak inne wojska przyjdą, to będzie ich więcej niż naszych A. Więc wypadałoby, żeby i te B, i C, i D też poszły i walczyły. Bo jak będziemy mieli niedobór wojska, to historia pokazuje, co się działo w takich momentach. Skoro już zdobyliśmy jakąś tam niepodległość i w cudzysłowie żyjemy w wolnym kraju, no tak czy siak, wiesz, wyremontowałam sobie mieszkanie i szkoda by było, jakby się rozwaliło, bo samych A będzie za mało, żeby obronić nas przed bombą atomową. Na przykład. Przywódców mamy takich, jakich mamy, czy im się uda dogadać w jakiś polubowny, mądry sposób, żeby taka bomba na nas nie spadała, wątpię. Dlatego właśnie niech wszystkie D jednak idą do wojska. Szczególnie, że ja znam kilku D i oni się nadają. No, ja nie wiem, czemu oni mają kategorię D. Nie wiem w ogóle, co to za lekarze wystawiają takie kategorie. Ale jest dla was szansa. I D, i B, i C. I nawet A jest taka szansa dla was. No bo wszyscy tutaj rozmawiamy o tym, że oczywiście wszystkich pełnoletnich i niepełnoletnich będą brać, ale mężczyzn. Ale chcę wam powiedzieć, że Komorowski podpisał wyrok na polskie społeczeństwo, jak to mówi polityka.pl, ale akurat tutaj wojskowy może to podać. Albowiem, co on zrobił? No więc podpisał genderową konwencję. I tutaj jest podane 5 spraw, które przeoczył, podpisując tę konwencję. Wstęp jest taki, że głos społeczny i dobro obywateli zostały zignorowane kolejny raz. Chyba nie nowość, jest Polska w końcu. Udający katolika Bronisław Komorowski, nie wiem jakiego jest wyznania, więc ja tylko czytam, nie oceniam, spełnił oczekiwania lobbystów ideologii gender i podpisał zgodę na ratyfikację konwencji antyprzemocowej. Są takie sprawy, które trzeba załatwić, stwierdził, przekonując, że niczego złego w ideologii gender nie widzi. Przespał czy oślepł? Komorski przekonywał dziś, że Polska od kilku lat realizuje strategię gender i nie dostrzega żadnych niepokojących objawów, które mogłyby z tego faktu wynikać. No i tutaj Mądra Gazeta zapodaje, co ominął, czego nie zauważył i nie dostrzegł. Tak, co może jakoś jednak niepokojącą objawową być w przyszłości formą. Pierwsze to jest ograniczenie wolności obywatelskiej. Niebezpieczny dokument przekraczający najśmielsznie fantazje Huxleya zmienia obywateli w marionetki nowego łańcuchu ładu społecznego. 2. Wprowadzenie totalitaryzmu prawnego. Konwencja napisana jest językiem maksymalizmu prawnego, zawierająca ideę w nieskończoność nakazy i zakazy. 3. Wprowadzenie norm LGBTQ jako obowiązujących. Ja sama nie wiedziałam, co to jest, więc wam powiem, przeczytam. Konwencja nakazuje stworzenie nowych regulacji prawnych, nakazuje uchwalenie przepisów przewidujących odpowiedzialność karną za jakąkolwiek formę niepożądanych zachowań werbalnych, niewerbalnych lub fizycznych o charakterze seksualnym, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby. Jednocześnie artykuł 4, tam to był artykuł 40, który nakazywał, jednocześnie artykuł 4 nakazuje, aby przepisy te były ustanawiane bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu zarówno na płeć, płeć społeczno-kulturową, jak i na tożsamość płciową. Co to oznacza? Nie wiadomo. Zostaniemy pozbawieni możliwości prawnej, by sprzeciwić się ostentacyjnej obecności środowisk LGBTQ w szeroko pojętych przestrzeniach społeczno-politycznych, także w szkołach. Każdego, kto wyrazi się w sposób dyskryminujący o osobach LGBTQ, będzie można postawić przed sądem. Także dziennikarzy wyrażających swoją opinię na temat dewiacji czy zaburzeń. To był numer 3. 4. Wykorzenienie chrześcijańskich wzorców. Pod płaszczykiem walki z przemocą zostaną wdrożone zostaną założenia rewolucji kulturowej, a kultura chrześcijańska uznana za źródło szkodliwych stereotypów będzie w myśl konwencji wykorzeniana. Ja wiem, czy nasze mohery, czy nasze katolicy pozwolą na to? Nie wiem. Ja uważam, że jednak jesteśmy, jeśli chodzi o religię katolicką, dość mocnym narodem, mocno się trzymającym tego. Ja jestem protestantką, a mimo to tak uważam, że jednak katolicyzm jest dominujący, jest wszędzie i nie pozwoli sobie wejść na głowę. Mogę się mylić, może oczywiście obecna młodzież i wymierające jakby to grono osób, które naprawdę w tym katolicyzmie siedzą i mogą jeszcze jakoś nas obronić i tak dalej, no może się do tego przyczynią, nie? Ale nie wiem. Do końca Jacek dzwoni, ale jeszcze tutaj jeden mam. Demoralizacja edukacyjna. Konwencja nakazuje wdrożenie nowej edukacji, zwalczanie stereotypy i wprowadza olbrzymie uprawnienia do jej całkowitej przebudowy. To było tyle. Cześć Jacek.
Dobry wieczór, Beciu.
Dobry wieczór.
Pozwól, że odniosę się do tego wojska.
No dawaj.
Ja, o ile dobrze pamiętam, miałem kategorię B, ale to jakby nie ma większego znaczenia.
Czy kategoria B odbywa służbę wojskową?
To jest odroczenie.
Aha.
To jest odroczenie i tam bodajże maksymalnie na 2 lata czy coś takiego. Ja już nie pamiętam, ile dostałem tego odroczenia. W każdym razie, jak odroczenie mi się skończyło, to już potem nie było zasadniczej służby, tak?
Uh-huh.
Ale to tak czy inaczej, jeżeli to jest prawdą, że MON potajemnie wydaje jakieś tam dyrektywy wojenne, tak?
No już nie tak potajemnie, bo miesiąc minął, a to jest chyba z rozporządzeniami tak jak z ustawami, że wchodzą w życie.
No to to jest tak czy inaczej, to jest tak czy inaczej podpisanie wyroku na ten kraj z dwóch stron. Z jednej strony jest to, że i tutaj odwołam się do przykładu hitlerowskich Niemiec, tak? Hitlerowskie Niemcy zbroiły się, mogły się zbroić i mogły zwojować tak dużo w Europie dzięki temu, że były w stanie prowadzić tą wojnę. Znaczy się, w Niemczech istniał i istnieje do dnia dzisiejszego bardzo rozwinięty przemysł wojenny, tak?
Aha.
I istniał bardzo silny przemysł, który związany też również z przemysłem wojennym, który finansował całe NSDAP, tak? Uh-huh. Między innymi, przypomnijmy tutaj, pan Ford, tak? Finansował poczynania Rzeszy i był wręcz zakochany w postaci Adolfa Hitlera. I teraz tak, w momencie jak wyślemy naszych chłopców na wojaczkę, mówiąc w skrócie językiem dla prostych ludzi, to z jednej strony mamy do czynienia z faktem, w którym oni są z góry skazani na przegraną, tak? Mhm. Nie oszukujmy się, rzucając się z motyką na słońce, konsekwencje są dosyć oczywiste, tak? No. Rzucając się na Rosję, tak? Która ma nieograniczone zasoby ludzkie, tak? I podejrzewam kilkukrotnie większe zasoby zbrojne od Polski, to jest absolutny nonsens. Ale jest coś jeszcze gorszego. To takie posunięcie, jeżeli będzie przeprowadzone w jakiejś dużej skali, absolutnie rozsadzi system emerytalny i system zdrowotny w Polsce. Dlaczego tak się stanie? Ano dlatego tak się stanie, że już dzisiaj mała ilość osób wpłaca do tego systemu pewne pieniądze, a coraz większa ilość wypłaca. Co więcej, demograficznie teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie tych osób, które będą wybierać z systemu emerytalnego, będzie coraz więcej. Mało tego, te osoby, które będą wybierać z tego systemu, czyli będą jego beneficjentami, one również coraz częściej, siłą rzeczy, tak, bo to będą starsi ludzie, tak? Mhm. Oni będą też coraz więcej korzystać z systemu zdrowotnego, tak? Z ubezpieczenia zdrowotnego, czyli będą generować potężne koszty, tak? I to już w takiej sytuacji, na chwilę odstawmy tą wojnę na bok, tak? I to już w takiej sytuacji, gdy tej wojny nie mamy, to już będzie bardzo trudne, żeby ta wąska grupa pracujących, to będą musieli być herosi pracy, tak?
No ale to już tak będzie już się bardzo, dzieje, nie?
To już będzie bardzo trudne, żeby to utrzymać, ale teraz wyobraź sobie, jak wyjmiemy jeszcze z 2 albo 3 miliony ludzi, tak? Zaangażowanych w sprawę konfliktu wojennego, tak? Nie mam na myśli incydentu militarnego, mam na myśli konflikt wojenny, tak?
Ja rozumiem, że my tutaj mówimy, że oni mówią o takiej sytuacji, gdzie obce wojska najeżdżają na Polskę. Więc o sytuacji, kiedy to, kto jest stary, kto jest młody, kto się leczy i kto dostaje emeryturę, przestaje mieć całkowicie znaczenie, bo nikt nie będzie dostawał wtedy wypłat z państwówek, zresztą chyba wszyscy inni też nie. Wszystkie nasze pieniądze będą szły na to, żeby nas obronić. No i to, czy ktoś będzie miał naród inoskorwin, będzie jego ostatnim problemem. No, jego problemem będzie to, że mogą przyjść i, nie wiem, zabrać go z domu i go spalić, tak?
Ale to jakby niewiele zmienia, nie? Bo w takiej sytuacji to będziemy mieli do czynienia z podwójnym dramatem, tak?
Tak.
Bo dramat będzie w trakcie i dramat będzie po, tak? Jak się okaże, że system emerytalny rozsadziło, tak?
No już go rozsadziło, więc później to będą mieli tylko wymówkę, że po prostu no nie razie, ma, bo była wojna, no nie ma.
Na razie to ta struktura, umówmy się, pływa po tafli wody, tak? Nie wiemy tak naprawdę, kiedy zacznie nurkować, tak? Jak zacznie nurkować pod wpływem obciążenia, to będzie nurkować bardzo, bardzo szybko, tak? Mhm. Ale o tyle problem będzie podwójny, że wielu z tych, którzy wrócą, tak, będą oczekiwali tego, że okres konfliktu wojennego, taki tyle ile on będzie trwał, będzie im jakoś tam wliczony do lat pracy, tak? Czy będą za nich w tym czasie płacone składki? A dodajmy do tego jeszcze, że okej, że to nie będą tylko... Dobrze, możemy sobie powiedzieć w ten sposób, że to będą pracownicy etatowi, tak? Ale tam nie ma takiego wyjątku, że to będą tylko pracownicy
właśnie
etatowi.
Właśnie ja nie wiem, bo na pewno żołnierz zawodowy jest pracownikiem etatowym, w sensie takim zatrudnionym przez wojsko, ale ci, którzy są brani z rezerwy, nie wydaje mi się, żeby oni byli pracownikami etatowymi zatrudnionymi przez nasz kraj, czy przez wojsko.
Ale nie do tego zmierzam. Oni i tak się upomną o to, jak wojna się skończy, tak? Jakby sądząc po logice, wedle której upominają się też innych rzeczy, które im nie przysługują, tak, to po konflikcie również upomną się o to, tylko ja zmierzam do czegoś zupełnie innego, tak, że również właściciele firm będą wyjęci ze swoich trybów, tak? I to będzie skutkowało pewnym dramatem, wielkim dramatem, który nastąpi zaraz po konflikcie, tak? Bo mało, że... Dobrze, można powiedzieć tak, system emerytalny się rozpadnie, system zdrowotny się rozpadnie, tak? Jest to sytuacja trudna, ale każdy może sobie jakoś poradzić, tak? Można o siebie dbać, można się zdrowo odżywiać, tak? Można wrócić do takiego, powiedzmy, systemu gdzieś tam z XVI-XVII wieku, tak, w którym był jeden lekarz na rodzinę, tak, i on leczył te osoby możliwie ze wszystkiego. W najgorszych przypadkach wysyłało się taką osobę do szpitala, pod warunkiem, że było ją na to stać, tak? Ale będziemy mieli do czynienia z potężnym spadkiem konkurencyjności polskich firm. One już dzisiaj nie są silne, tak? One już dzisiaj nie są porównywalnie silne na przykład do firm niemieckich. A teraz jak wyjmiemy tych biznesmenów z ich zajęć, tak? I wyślemy ich na wojnę, ponieważ pani Kopacz tak chce, nie?
Naród ich potrzebuje.
No tak, ponieważ naród ich potrzebuje, no to ja sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie tego nie wyobrażam. To będziemy mieć takie, wiesz, to będziemy mieć takie ciągnące się fawele. Polskie fawele. Będą brazylijskie fawele, filipińskie fawele, w Chinach podobno też są i do tego jeszcze będą polskie. Fawele w środku Europy.
I meksykańskie.
I meksykańskie.
Sierp pyta, kiedy ta wojna. Wszystkim wiadomo, kiedy ta wojna, nie wiadomo, czy ona w ogóle będzie, ale zapobiegawcze, jak to wszystko u nas, prewencyjnie pomęczy się trochę ludzi po to, żeby nauczyli się strzelać.
Więc oczywiście możemy teraz dyskutować na temat patriotyzmu, tak, takiego czy innego, tak, kto pierwszy chwyci za broń, tak, kto jest większym Polakiem, kto jest mniejszym, tylko zasadnym jest pytanie po co, tak? Po co, jak to zupełnie po prostu, no, zniszczy system do reszty w mgnieniu oka, tak? Co więcej, tak jak mówiłem przed chwilą, na tą wojnę nas nie stać. Wojny takie we współczesnej historii, jakie nam się przytrafiły, pokazały, że wojny mogą toczyć kraje, które na to stać. W sensie mają jakieś zaplecze, żeby brać długi pod konflikt wojenny, tak? Kto potem będzie te długi spłacał, to już jest jakby zupełnie inna sprawa. O tym w tej chwili się nie myśli, tak?
Afganistan daje radę. Patrz, ile są w stanie wojennym.
No tak, tylko Afganistan handluje heroiną na całym świecie, tak? Więc to jest w ogóle, no jasne, możemy się wziąć za handel heroiną, tak? Te pola gdzieś tam z częściową kukurydzą, które teraz biorą dotacje unijne, będziemy na nich sadzić heroinę, tak? No ja myślę, że nawet rolnicy by się cieszyli, tak? Tylko też pytanie, kto tych pól z heroiną będzie bronić, tak? Bo to też nie jest tak, że jest to uprawa tak bezpieczna jak uprawa kukurydzy.
No jak wszyscy będą ją mieli, to wiesz, to nikt nie będzie napadał na tych, nie? Na tych drugich. No ale no nie wiem. Jest to, znaczy ja uważam, że jest okej, że w ogóle ktoś o tym myśli, że wtedy, kiedy będzie u nas strasznie źle i wojska obce na nas najadą, to fajnie by było, żeby ktoś nas bronił. Ale ja myślę, że oni się bardziej powinni przygotować na wojnę wewnętrzną, która się zacznie wtedy, jak zabraknie faktycznie pieniędzy dla emerytów, albo jak jeszcze wzrosną podatki, albo jak jeszcze ograniczy się przedsiębiorców, którzy będą musieli zwalniać ludzi i wszystko będzie legało. mimo że nie będzie wojny z państwami obcymi. Przecież
tak.
My w tym kierunku zmierzamy. No.
Powiem ci, że mogę powiedzieć w ten sposób, parafrazując pewien znany slogan, że lejesz miód na mój mózg, tak? Bo myślę dokładnie tak samo, że są faktyczni wygrani w konfliktach wojennych i są ci wygrani, tak? Znaczy... Można pewien konflikt wojenny wygrać, ale tak naprawdę realnymi wygranymi są ci, którzy po konflikcie wojennym są w stanie się podnieść, tak? Jak już zmieni się jakiś tam, powiedzmy, ład, to ci, którzy potem są w stanie się podnieść i są w stanie zapewnić swoim obywatelom odpowiednie struktury do dalszego funkcjonowania i rozwoju, to są faktyczni wygrani, a my będziemy przegranymi w podwójnym sensie.
No, przypomniała mi się taka historia, jak dzisiaj jechałam autobusem do pracy przez Puławską, która stoi non-stop i nieważne ile się tam setek się tam puści, to one zawsze są zapchane. Stałam sobie przy drzwiach, gdzie już właściwie wcisnęłam się na ostatek. Już myślałam, że nie wejdę, ale się wcisnęłam, bo już dłużej nie mogłam czekać. Wepchałam się tam jakoś, po czym tam przejechaliśmy kilka przystanków. Do naszych drzwi już się nikt nie wpychał, wepchali się do innych drzwi. No i nadchodzi jakiś tam przystanek, gdzie naprawdę dużo ludzi ma wsiąść, otwierają się nasze drzwi i stoi dwóch takich, kobieta i mężczyzna, ruskie, albo białoruskie, bardziej ruskie. I no takie naprawdę postury trzy razy jak ja, nie? Jak normalnie Polacy sobie odpuszczali i powiedzieli, że nie wsiądą, bo nie wsiądą, tak ruskie się uparły, powiedziały, dużo miejsca, pchaj się. I sobie wyobraź, że weszli. I przepchali wszystkich, staranowali wszystkich, ale weszli. I tak mi się wydaje, będzie na przykład wojna z Rosją wyglądać. Że Polak powie, nie da się, a Rusek powie, że się da. I nas podbiją.
Ale pozwolisz, że jeszcze krótko. Jakby temat wojenny jest bardzo angażujący z każdej strony. Ale pozwolisz, że się jeszcze krótko odniosę co do tego męskiego materiału, tak?
No dawaj.
Męskiego materiału.
Broń was, kategorio D.
Nie, absolutnie. Absolutnie nie chcę tutaj bronić. Chociaż może trochę bardziej uzasadnić, tak? Wskazać troszeczkę lukę w twoim myśleniu. To jest trochę tak, że w pierwszym etapie te kobiety, do których jak sądzę również się zaliczasz, tak, potrzebują tego męskiego ramienia, tak. No i wielu spośród mężczyzn jakby angażuje się w to na tyle bardzo, że daje nie tylko swoje ramię, ale także ten 21 palec między nogami, tak? Robią to bardzo szybko i z wielkim zaangażowaniem, na co też kobiety przystają, tak? Potem przychodzi taki etap, w którym to samo ramię, które miało być przeznaczone jakby do dawania schronienia, do dawania, nie wiem, ciepła, jakichś uczuć, tak? To samo ramię ma być ramiem, z którego leje się złoto. Leje się złoto, leją się brylanty, tak? I w ogóle to ramię ma po prostu srać pieniędzmi, że się tak brzydko wyrażę, tak? Teraz gdzie tu jest błąd w stosunku do tego, co ja mówiłem, a odnosząc się do twojego toku rozumowania, tak?
No.
Ja jednak wolę, żeby ci mężczyźni nie przechodzili tych etapów tak szybko, tak?
No oczywiście. Ale to też dużo zależy od kobiety. Jak kobieta pozwala, to co facet ma nie skorzystać? No weź, że przestań. No ale... to, że facet ma wszystko ogarniać, że ma przynosić pieniądze do domu, że ma utrzymywać żonę, że ma utrzymywać dzieci, no jeśli nie jesteś na tyle gotowym, żeby założyć rodzinę i ją utrzymać, to tego nie rób. a nie, że tobie się wydaje, że ty jesteś w stanie to zrobić, albo po prostu chce ci się poseksić, ty się ładujesz w taki związek, po czym po 3 latach, 4 latach uznajesz, że jednak to jest za dużo i wychodzisz z niego, zostawiając kobietę z dziećmi, nie? No przecież to jest...
No, hej, Becia, ale...
Nie przychodzi mi do głowy inne słowo niż przekleństwo, a nie będę.
Ale umówmy się, tak? Bo jak powiedział Goethe, teorie są szare, a życie jest zielone, tak? No jednak jest to, że tak powiem, trochę inny proces, tak? Znaczy od tego przytulania się ramionami, czy jak to nazwijmy tam umownie, tak? Raczej szybko przechodzi się do kolejnych rzeczy i to nie tylko po tej męskiej stronie, po obu stronach.
No mówię, że to zależy od kobiety, jak kobieta pozwala, tak to facet korzysta.
Jak kobieta pozwala, no nie zgodziłbym się z tym do końca, ale...
No jak nie pozwala, to facet korzysta, to się rzadko kiedy zdarza.
No ja myślę, że po obu stronach rośnie takie ciśnienie, tylko ty trochę nie zwracasz na to uwagi, tak? A ta część facetów, która gdzieś tam powiedzmy myśli głową, a nie główką, tak? To właśnie wie o tym, że to ciśnienie zaczyna rosnąć po obu stronach.
No
potem...
tak, no ale nie jesteśmy zwierzętami, no jesteśmy w stanie nad tym panować, nie? No przecież skoro jednym się udaje, to innym też powinno. A jeśli już nawet masz to ciśnienie i musisz jemu ulegać, to przynajmniej ponoś konsekwencje. Także jak twoja kobieta zajdzie w ciążę, bo ty miałeś ciśnienie albo że oboje mieliście ciśnienie, tak jak mówię, kobieta może być głupia, facet nie. Facet musi ponosić konsekwencje za tych dwoje ludzi, no. Po to został stworzony, żeby się opiekować swoją kobietą i tą całą rodziną.
Więc skoro tak uważasz, to dlaczego w tym momencie rzucasz jakiś taki, nie wiem, cień marności, tak? Właśnie na tych facetów, którzy są racjonalni i doskonale wiedzą o tym, że od jakiegoś tam przytulania się do ramienia się zaczyna, a potem to ciśnienie tylko rośnie i wolą dmuchać na zimne.
I się nie przytulać.
Mhm.
No to niech się nie przytulają, no okej, to też jest męska postawa. Powiedzieć, że nie, bo ale wtedy...
Ale zaraz, na początku audycji powiedziałeś, że to właśnie nie jest męska postawa, że tym właśnie jesteś rozczarowana, chyba że ja coś źle zrozumiałem.
No tak, no ale ja mówiłam już o przypadkach, kiedy pożądliwość może być dopuszczana, nie? Czyli w przypadkach po ślubie, albo jeśli już naprawdę ludzie się tam zdecydują ze sobą żyć, nawet jak żyją bez ślubu, no ale w tak zwanym konkubinacie, ale chcą żyć ze sobą do końca życia. No to ja mówiłam, że już jak facet, wiesz, podejmuje się roli opiekuna swojej rodziny, to powinien temu sprostać. Tak samo jak powinien sprostać temu, że jak ktoś atakuje jego rodzinę, wszystko jedno, czy to jest sąsiad, czy to jest gwałciciel, czy to jest pedofil, czy to jest obce państwo, to on powinien być gotowy iść i walczyć o to, co jest dla niego najcenniejsze. To powinno być dla niego najcenniejsze, jego rodzina. Rozumiesz?
No ale ślub cywilny wcale nie jest czymś, co nakłada na jedno z osób zawierających ten ślub obowiązek tworzenia rodziny.
Po pierwsze to nakłada i nawet to mówisz wtedy, kiedy jest ślub cywilny, że bierzesz ten ślub po to, żeby założyć rodzinę. Ale nie to jest ważne, bo tu nie chodzi o papierek, tylko chodzi o twoje postanowienie, że wtedy jak ty postanowisz, że chcesz być ojcem rodziny, chcesz być mężem jednej kobiety i z nią być do końca swych dni, tak, to ty powinieneś brać odpowiedzialność za wszystko, co się w tym związku dzieje, a nie uciekać wtedy, kiedy zaczynają się problemy. O to mi chodzi.
To ja w ogóle wolę w ten związek nie wchodzić, jeżeli mam mówić czysto subiektywnie i od siebie. To ja wolę iść na dziwki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To był Jacek.
Sorry, ale to jest poza moim zasięgiem. Jeżeli w przysiędze ślubu cywilnego jest coś takiego, to I don't give a fuck. Pozdrawiam.
No pa. To był Jacek, który jeszcze nie dorósł do ślubu, do założenia rodziny być może, ale dorośnie. Jacek jest mądry, wbrew pozorom. I ja wiem, że on kiedyś dojrzeje do tego, żeby się opiekować jedną kobietą i własnymi dziećmi. Tak. Ale no jest mi niezmiernie przykro, że jest coraz mniej takich mężczyzn, którzy potrafią sobie z tym poradzić. Kazik dzwoni. Ła! Cześć, Kazik.
Cześć.
Powiedz, co masz do powiedzenia w kategorii D i w kategorii męskości.
Powiem w kategorii D może tylko, bo powiedzmy, że czuję się uprawniony, powiedzmy, do mówienia tylko w tej. Mam generalnie, w sumie też nie mam, nie jestem, bo mam kategorię A, tak w ogóle. To jest ci,
którzy odbywali służbę wojskową, znaczy mogą odbywać służbę wojskową, tak? I wtedy, kiedy
mogą,
było obowiązkowe, to wtedy ty byś musiał iść, tak?
No, najprawdopodobniej tak. Chociaż dobra. Wtedy, kiedy było te kategorie przyznawane, to ja nie musiałem iść, dlatego że skończyłem studia, mam tytuł magistra i takich nie brali wtedy akurat w moich czasach.
Aha.
Do tej służby, więc mam takie, mam wpis w książeczce tam wojskowej przeniesienie do rezerwy, ale bez właśnie odbywania żadnego przeszkolenia, nic takiego.
A powiedz jeszcze, co to jest kategoria C?
A nie mam pojęcia.
Aha, bo właśnie już wszystkie wiem
nie
poza C.
Nie orientuję się w tym, tym w
no dobra.
Kategoriach. Jeszcze mogę powiedzieć tak, że no mam nadzieję, że jednak nie, mnie nie wezmą, bo jestem chrześcijaninem i tak nie za bardzo mi się uśmiecha perspektywa strzelania do ludzi, więc jeżeli by była taka sytuacja, to będę optował za służbą zastępczą, no a jak się nie da, to myślę, że to chciałbym mieć na tyle jaj, żeby odmówić po prostu.
No ale dlaczego? No zobacz, jest sytuacja, gdzie obce wojsko przychodzi, już zajmij Niemcy, bez obrazy dla Niemców, Niemcy przychodzą do twojego domu, chcą wymordować twoją rodzinę i dzieci, ty masz broń i co, nie zastrzelisz ich, bo jesteś chrześcijaninem? Chyba nie tego nas Bóg uczył, wiesz?
No właśnie, chyba tego raczej. Słuchałaś wczoraj 3 godzinek?
Nie.
No właśnie o tym była cała
rzadko
dyskusja.
Kiedy słucham? Ale nie, no chyba nie tego. No on nas uczył, żeby oczywiście tam nadstawiać drugi policzek, no ale nie dawać się wykorzystywać. Jak ktoś przychodzi i chce zabić twoją rodzinę, to musisz stanąć w jej obronie, no.
No a jak byli Jezus tam z apostołami w ogrodzie, tam zanim go pojmali, to tam przyszli żołnierze, a Jan chyba, czy ktoś obciął ucho jednemu żołnierzowi i co, Jezus go pochwalił za to?
Nie, ale to było nadużycie władzy i siły. To było niepotrzebne zrobienie komuś krzywdy. Czyli, że nikomu się krzywda nie działa.
Oni przyszli po Jezusa też niepotrzebnie, bo on przecież nikomu nie zagrażał ani nic takiego.
No tak, ale to było niepotrzebne użycie siły, tak, że wyciągnął miecz, po co wyciągnął miecz? A co innego, znaczy jak twojej rodzinie będzie się działa krzywda, to ty pozwolisz robić swojej rodzinie krzywdę, dlatego, że jesteś chrześcijaninem i nie będziesz się bił?
No właśnie.
Z napastnikami?
Mam dylemat z tym, bo
no
właśnie...
please! No przecież to już nawet na zdrowy rozum.
No ja wiem, jakie jest, że to jest... To nie jest, no, na logikę sensowne, no ale tak mi wynika z tego, co Jezus nauczał i z całego Nowego Testamentu. W starym było jakoś tak, no w starym było trochę inaczej, bo tam było, że tam, nie pamiętam dokładnie jak to było napisane, ale że Bóg pochwalał tych, którzy bronią przed, bronią ludzi, żeby ludziom się nie działa krzywda. Coś takiego.
No a pamiętasz, że śni winiątek? A pamiętasz, jak kazał Abrahamowi swojego jedynego syna upragnionego złożyć w ofierze?
No.
No właśnie, więc to nie jest tak, że Bóg nie w ogóle nie dopuszcza śmierci. On dopuszcza śmierć w wybranych sytuacjach. On Jezusa, swojego syna, oddał na śmierć, tak?
No.
No to.
No i ten Jezus się nie bronił przed tą niesprawiedliwością.
No właśnie, to skoro, wiesz, swojego syna oddajesz na krzyż, gdzie w torturach jest mordowany, no to no. Jak ty możesz nie bronić swojej rodziny i w obronie swojej rodziny zabijać wrogów. No proszę cię.
Przepraszam, ale trochę mi ta nie... Twoja logika w tej chwili nie...
No, że Bóg nie jest jakimś miziaczem, który nie lubi przemocy, nie, wiesz, wszystkich dookoła tylko kocha i nikomu nie robi krzywdy. To nie jest nasz Bóg, nie. Mój przynajmniej taki nie jest. Ten z Pisma Świętego taki nie jest.
No dobra, nie potrafię w tej chwili jakoś podjąć...
Nie wiem, o czym żeście gadali w tych godzinkach, ale chyba trochę...
No posłuchaj, bo jest tam dużo. Ja nie gadałem, tylko słuchałem też i jeszcze nie do końca. Ale no jest dużo argumentów po prostu po obu stronach, więc to nie jest łatwy temat. Ja nie jestem stuprocentowo pewny tej swoich decyzji i no nie wiem, to co zrobię, to się okaże, kiedy będę musiał cokolwiek zrobić. Tak naprawdę.
No ale pokaż mi, przytocz mi jeden fragment, skoro już chcemy tutaj gadać o naszej wierze jako chrześcijanach. Pokaż mi jeden fragment w Piśmie Świętym, który zabrania ci bronienia swojej rodziny. W sensie, że jak przychodzą po twoją żonę, po twoje córki i je gwałcą na twoich oczach, to ty nie możesz ich bronić. Pokaż mi jeden taki fragment.
Zemsta należy do mnie, ja odpłacę. Może, no nie do końca, niedokładnie tego.
Nie, to znaczy, że masz się nie mścić, ale to nie znaczy, że masz ich nie bronić.
No w tej chwili nie przypomnę. Takiego, żeby dokładnie o obronie... No, o obronie samego siebie to jest. No to nadstawianie drugiego policzka i tak dalej. A o obronie innych, no chyba nie przypominam sobie w tej chwili czegoś takiego.
No właśnie. Ale to też jest z tym nastawianiem drugiego policzka. Znaczy, jest tak napisane oczywiście, ale jest tak w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie było oko za oko, a z kolei w Nowym Testamencie jest napisane, że żadne słowo, które było w Starym Testamencie, nie ulega zmianie ani przedawnieniu, tylko dalej obowiązuje, nie? Więc no, trzeba już brać kontekst naprawdę bardzo duży, analizując te przykłady, które my tutaj dajemy. No, ja tego nie widzę. I ja, jako chrześcijanka do mojego męża chrześcijanina, miałabym wielkie pretensje, gdyby mnie nie bronił. I uważam, że miałabym rację w tym momencie. Zresztą ja sobie nie wyobrażam, że mój mąż nie idzie w mojej obronie, dlatego że jest chrześcijaninem. Bóg lubi ludzi walecznych. Bóg lubi ludzi odważnych.
No, Bóg ludzi lubi wszystkich, podejrzewam. Zależnie od tego, czy lubi aktualnie.
No, miał kilku ludzi wyróżnionych, tak? Którzy jednak są zapisani na tych kartach i to nie tylko dlatego, że wtedy żyli, ale dlatego, że na to zasługiwali, bo wtedy żyło mnóstwo ludzi, miliardy ludzi, miliony ludzi, a jednak nie o wszystkich jest napisane, tak? Na tych kartach. Tylko o wybranych ludziach. No i możesz się, wiesz... Jak przychodzą po twojego syna, to możesz oczywiście go wydać i się modlić, żeby Bóg go uratował, no ale możesz też powiedzieć, że może niekoniecznie chce oddać swojego syna. Zresztą jest taki przypadek przy okazji Sodomy i Gomory, mi się wydaje, gdzie przyjechali goście chyba, czy jakaś rodzina w odwiedziny i wszyscy chcieli zgwałcić, tak? I gospodarz powiedział nie, bo to są moi goście i ja na to nie pozwolę.
Więc... No i dał swoją córkę.
Tak, córkę czy żonę, tego. Czy coś tam. No, więc to nie jest tak, że zawsze mamy oddawać wszystko, nie? Dobrowolnie, tylko są pewne rzeczy, o które trzeba walczyć, no.
No to już zależy od indywidualnego przypadku.
No tak, zależy oczywiście od indywidualnego przypadku, no ale z jakiegoś powodu, jak była rzeź niewiniątek, to się dziecko jedno uratowało, tak, że oni wyrwali z objęć Heroda, czy który ich tam zabijał, Heroda, tak, i po prostu obronili to dziecko, no, przed tym.
No, tak? Obronili przez ucieczkę, a nie przez walkę z nimi.
No nie przez walkę, ale ja nie mówię, że koniecznie musisz z nimi walczyć, w sensie jak przychodzę już po twoją rodzinę, tylko że masz stanąć w ich obronie, nie?
No. No, jeżeli każda obrona, która nie wymaga walki, to ja jestem jak najbardziej za.
Nie zawsze się da tak obronić, żeby nie walczyć, nie?
No nie zawsze.
Ale... No aż przesłucham tych godzinek wczorajszych, bo trochę...
Posłuchaj, bo to jest dokładnie ten temat właśnie, który tutaj jest.
No nie wiem, ja jako chrześcijanka jednak jestem za tym, że nawet chrześcijanie powinni iść na wojnę i walczyć wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Jestem świadoma swoich słów, jestem całkowicie poczytalna i trzeźwa i no i jednak jestem za tym, że chrześcijanin, niechrześcijanin powinien wziąć broń do ręki i bronić swoich bliskich. Takie jest moje zdanie.
No ja mam trochę przeciwne zdanie, ale nie, tak jakby nie, no nie, powiedzmy, że nie potrafię go w tej chwili uzasadnić, ani nie jestem go pewny do końca. Jest, za bardzo nie podyskutujemy akurat.
Może gdybym słuchała wczorajszej audycji, też bym trochę miała inne zdanie. Na dzień obecny, na moją obecną wiedzę, na moje podejście do tego, na moje podejście jako kobiety, tak, która chce mieć mężczyznę, który będzie ją bronił, to mówię jak jest. No, ja mam takie zdanie. Ale oczywiście taka, każdy może mieć inne.
To jest takie naturalne dla każdego człowieka, że chce bronić swoich bliskich, których kocha, no bo to jest wyraz miłości, prawda? No dlatego to jest trudne, naprawdę.
A jeszcze tutaj przy okazji tego tematu, przepraszam, że ci przerwę, byliśmy ostatnio z moim misiem na filmie Snajper. To jest film oparty na faktach. Clint Eastwood go stworzył. Film jest rewelacyjny i pokazuje właśnie takie moralne dylematy człowieka, który czasem musiał zabić dziecko, czasem starego i tak dalej, po to, żeby bronić swoich braci żołnierzy i swojego kraju, nie? To jest bardzo dobry film i uważam, że przy obecnych dylematach takich, które ty masz, powinieneś ten film obejrzeć. Na pewno da ci jeszcze więcej do myślenia niż wczorajsza audycja, mimo że jeszcze nie słuchałam, to myślę, że film da. Jest bardzo dobrze zrobiona, poza tym to Clint Eastwood. Wszystko, co robi Clint Eastwood, jest fantastyczne.
Okej, postaram się obejrzeć.
No, polecam wszystkim.
Słuchaj, czy mogę mieć pytanie niezwiązane w ogóle z tematem, ale prawnicze?
No, dawaj.
Parę lat temu mieszkał u mnie taki młody chłopak, który był zameldowany na pobyt czasowy. Ja go zameldowałem i mu się to zameldowanie skończyło, a on się przeniósł do Anglii i mieszka teraz w Anglii. I ostatnio do mnie przychodzą jacyś komornicy sądowi i chcą się z nim widzieć, a jego nie ma i żadnych jego rzeczy u mnie nie ma. I zostawili ostatnio, znaczy ja nie byłem ani razu, kiedy oni byli tam moi lokatorzy, ale nie wpuszczali ich, więc oni zostawili tam w skrzynce, komornik zostawił w skrzynce wezwanie dla tego chłopaka właśnie, żeby się stawił celem złożenia wyjaśnień i ja się tak obawiam się, tak, czy ci komornicy mają prawo na przykład wejść do tego mojego mieszkania, bo tu jest ostatni adres zameldowania tego chłopaka. Czy mają prawo wejść do mojego mieszkania i coś tam zabrać na poczet tego jego długu, który on ma?
Prawa takiego nie mają. Sytuacja z rolnikami pokazuje, że różnie bywa, ale
właśnie tak mnie...
jeśli nie masz żadnego upoważnienia do odbierania korespondencji za tego gościa, to po prostu tego nie rób. Niech to tam wraca.
Nie, nie mam upoważnienia.
No właśnie, że to ja nie wiem, czy na poczcie ktokolwiek by ci wydał takie wezwanie, nie?
To znaczy, to oni zostawili wezwanie w skrzynce po prostu.
Aha, że oni wezwanie, myślałam, że awizo zostawili. Aha.
Nie, nie, wezwanie mam, właśnie go trzymam w rękach, te asesora komorniczego wezwanie.
Więc ewentualnie możesz im odpisać, że według twojej wiedzy on przebywa na terenie UK, dokładnego miejsca nie znasz, żadnych dodatkowych danych nie znasz i niech się odczepią, nie? Ja nie wiem, dobra, czy to coś da, bo ja tam postępowania komornicze akurat bardzo rzadko, takie jeszcze na etapie samego komornika bez sądu, nie? To ja się nie znam na tym za bardzo, ale myślę, że powinni się wtedy odczepić, nie? No jak się nie odczepią, no to nie wiem, no. To się módl, żeby nie przyszli i nie zabrali twoich rzeczy.
No dobra, dzięki w takim razie.
No to pa.
Za wszystko, cześć.
To był Kazik, który polecił wczorajszą audycję, a ja polecam wszystkim film Snajper. Siery pyta, Becia, powiedz, dlaczego mamy bronić swojego kraju? Więc ja mówiąc tutaj o żołnierzach, naszych mężach, którzy mają iść i walczyć, to głównie mam na myśli obronę nas, kobiet i dzieci, jako bliskich tych ludzi. Nawet nie mam na myśli tej kraju, no ale jak bronisz nas, to i bronisz ten kraj. Chodzi o to, żeby nikt zły nie wszedł na teren naszego kraju i nie zrobił nam krzywdy, tak? Ja to tak rozumiem. Nam, mam na myśli dzieciom i żonom, kobietom w ogóle. No są też kobiety, które pójdą walczyć, takie, które chcą, albo i takie, które nie chcą. I no i to miałam na myśli, bo to, że bronić naszego kraju, no, nie chodzi mi tutaj o granice, nie chodzi mi o ziemię, na pewno nie chodzi mi o rządzących, tylko po prostu chodzi o to, żeby iść i bronić. No, prawie każdy ma z nas tutaj rodzinę i przypuszczam, że prawie każdy z nas nie chciałby, żeby tej rodzinie stała się krzywda. Więc jeśli ma siłę w rękach i jest w stanie, to no to może powinien iść. Kazik, no ważny tutaj temat poruszył. Znaczy to może nie jest audycja akurat o chrześcijaństwie, ale jak już został ten temat poruszony, to jest ważny temat. I może to nie jest łatwy temat oczywiście. Ja pamiętam, że na naszej grupce domowej też żeśmy ten temat poruszali. I jednak większość była za tym, że chrześcijanin może iść i walczyć w obronie czegoś większego, tak? Też jakby nie wiem, czy Bóg by sobie życzył, żeby za jego postacią się chować i zostawiać wszystko w rękach innych, nie? Nie chodzi o to, żeby się mścić, ale właśnie o to, żeby iść i obronić tego, na czym nam zależy. Takie jest moje zdanie. Na razie go nie zmieniam. Może go kiedyś zmienię, wtedy przyjdę i wam o tym powiem.
Jedno prawo dla wszystkich być musi.
Nie inaczej. Dowcipy znalazłem dwa. Okulista zasiadający w komisji wojskowej pyta poborowego: czy widzicie tam jakieś litery? Nie widzę. A widzicie w ogóle tablicę? Nie widzę. I bardzo dobrze, bo nic tam nie ma. Zdolny. I jeszcze jeden, może taki trochę nieprzyzwoity. Komisja wojskowa. Nowak. Jestem. Majtki w dół i pochylić się. Rekrut posłusznie pochylił się i czeka. Lekarz kątem oka zerknął i dalej wypełnia formularz. Podnieście jajka. Poburowy pochylony zacisnął zęby, poczerwieniał. Spod ściany doszedł go delikatny chichot siedzących pielęgniarek. Jajka podnieście! Zacisnął pięści, aż łykcie popilały. Zsiniał z wysiłku i ciężko począł oddychać. Nie mogę! Wycharczał ostatkiem sił. Lękarz popatrzył za okular. Rękoma! To się nadaje na czynki. Miałam jeszcze poruszyć temat tego, jak postępuje policja w stosunku do zatrzymanych, ale muszę już iść, więc powiem tylko taką ciekawostkę, którą ostatnio znalazłam. W 2007 roku jeden z dwóch Boeingów 757 należących do Nepal Airlines doświadczał problemów z systemami elektronicznymi. Na skutek awarii odwołane zostało kilka lotów, konieczne było podjęcie prac remontowych. Żeby uniknąć kłopotów na przyszłość, należące do państwa linie postanowiły dodatkowo się zabezpieczyć i prosić o pomoc hinduskiego boga niebios, Akash Bhairava. Dwie kozy zostały przyprowadzone pod problematyczną maszynę i złożone w ofierze, żeby zapewnić jej bezproblemową eksploatację. Tam chyba gdzieś czytałam, że zostały naprawione też, nie tylko te kozy złożone. Tak czy siak nic się to im nie Na nic się im to nie zdało, bo w grudniu 2014 Unia Europejska w obawie przed stanem technicznym nepalskich maszyn wprowadziła zakaz ich lotów w swojej przestrzeni powietrznej. No i tyle. Cóż można. Jak samolot nie leci, to nie leci. Więc za tydzień poopowiadamy sobie o tym, jak to policja źle traktuje ludzi. Wy uważacie, że źle traktuje. Ja mam swoje własne zdanie, tak jak dzisiaj. I bardzo dobrze. Nie mogę się ze wszystkimi zgadzać. Co tutaj jeszcze na czacie było? Sierry mówi, że kobietę i dziecko można zabrać za granicę. No jak masz 7 dzieci, to też nie jest takie proste wywieźć za granicę. A poza tym, jak będzie wojna i wszystkim nam zabiorą paszporty, to jak wywieziesz? Nie wiadomo w ogóle, jak to będzie. Straszą tą wojną i straszą, a ja i tak uważam, że więcej będzie zamieszek wewnątrz tego kraju niż jakichkolwiek nadciągających burz z zewnątrz. No. I Sierry mówi jeszcze tylko, że jak się jest chrześcijaninem, to co za różnica, czy broni się swoich, czy tych, co atakują. Jak to? No wiadomo, że każdy woli bronić swoich. Że najpierw broni swoich, a później całą resztę, ale zazwyczaj już ci nie starcza siły na całą resztę. No swoi mają pierwszeństwo, no żona i dzieci mają pierwszeństwo. O czym my tutaj w ogóle rozmawiamy? Żona i dzieci mają pierwszeństwo. Mój przyjaciel się ze mną zgadza. I to by było na tyle w dniu dzisiejszym. Przeżyliśmy to jakoś. No całkiem niezła ilość osób tutaj przyszła. Nie obiecuję, że dzisiaj wrzucę audycję. W sobotę wrzucę na pewno. Więc ci, którzy przyszli później, bo nie wiedzieli, że zmiana godziny, bardzo was przepraszam, moi drodzy. Jest po prostu wyjątkowa sytuacja. No i wyszło tak, jak wyszło. Dzisiaj wcześniej, za tydzień nie planuję wcześniej, planuję być normalnie o 20. Także zapraszam was bardzo i czule. A jeszcze jedną rzecz miałam powiedzieć na koniec. Doszły mnie słuchy ostatnio o tym mojej współpracownicy, że w sądzie pojawili się szpiedzy mojej audycji. W sensie ona chyba powiedziała coś w stylu, że coraz więcej osób słucha moją audycję. I ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Niech się edukują, to jest po pierwsze, a po drugie, no dostałam reprymendę, że czytam protokoły z rozpraw, czyli uważam, że to, co jest najciekawsze w ogóle, nie? Przynoszę obracę tutaj na antenę. Dzisiaj akurat nie przyniosłam i było ciekawie, ale no zazwyczaj tam to jest ciekawie, zawsze problemy innych są ciekawsze. Tak czy siak, nie wiem, czy się cieszę z tego, że się stałam taka sławna, czy nie. Ja się będę zasłaniała prawem prasowym, bo po pierwsze nie czytam w całości, po drugie nie podaję żadnych danych, a jak nic tych argumentów nie pomoże, to zrobię myślane oczka i powiem, ale to przecież ja, Becia. I może mnie nie zwolnią. Jest 19 marzec, chwilę po godzinie 20. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj z wami być tutaj, na żywo. Do usłyszenia. Za tydzień, mówiła Becia.